Targi o publiczne bezpieczeństwo. 15 czerwca 2010.00. Bezpieczeństwo jest kategorią mało podatną na interpretacje poszukujące okazji do wykorzystania wydajności, nowoczesności, niezawodności, elastyczności i oszczędności oferowanych przez komercyjnych usługodawców. Kiedy ponad dwie dekady temu rozpoczynano proces liberalizacji sektora telekomunikacji, było jasne, że spodziewane korzyści ekonomiczne wynikające z napływu prywatnego kapitału i rozwoju konkurencji trzeba będzie pogodzić z utrzymaniem gotowości i operatorów do wypełniania powinności na rzecz państwa, które trudno będzie wpasować w zwykły, biznesowy rachunek zysków i strat. W systemie regulacyjnym musiały zostać zachowane mechanizmy zabezpieczenia przewagi interesu publicznego nad biznesowym, nawet w sferze czysto usługowej, stanowiąc odstępstwo od reguł wolnej konkurencji, ponieważ już wtedy przyjęło się uważać, że możliwość komunikowania się na odległość to jedno z praw obywatelskich. Stąd narodziła się sprawiająca do dzisiaj kłopoty koncepcja usługi powszechnej. Specyficznie rozumiany interes publiczny, bezpieczeństwo państwa, obronność, ciągłość działania w stanach nadzwyczajnych, skuteczność organów państwa w ściganiu przestępstw zawsze miały związek z dostępnością systemu łączności. Trudno to też kwestionować. Pojęcie tajemnicy korespondencji pojawiło się w Międzynarodowej Konwencji Telegraficznej w 1907 rok, równocześnie we wszystkich kolejnych aktach prawa międzynarodowego, włącznie z dyrektywami unijnymi regulującymi dzisiaj działalność sektora telekomunikacji. Znalazły się postanowienia uzasadniające podejmowanie przez poszczególne państwa specjalnych środków ochrony uzasadnione autonomiczną interpretacją kwestii związanych z bezpieczeństwem i obronnością, granice prywatności. Kiedy nie było sieci prywatnych, wykorzystanie systemu łączności dla potrzeb służb państwowych było zapewne prostsze. W pierwszej, otwierającej polski rynek ustawie o łączności z 1990 rok, te kwestie były zaledwie zasygnalizowane. Szeroko rozumiany obowiązek współpracy ze służbami bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego zapisywano w zezwoleniu, później w koncesji. Uchylanie się od tego obowiązku nie wchodziło w rachubę, bo groziło cofnięcie mu uprawnień do działalności. Stopniowa liberalizacja systemu uprawnień oraz stabilizacja porządku konstytucyjnego wymagała szczegółowego opisania powinności w ustawie. To obecnie obszerny katalog różnorodnych, restrykcyjnie nadzorowanych obowiązków, począwszy od przygotowania planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, aż po podsłuchy. Niektóre są wprowadzone prawem unijnym. Lokalizacja wywołań dla potrzeb systemu numeru 112 czy retencja danych. W systemie zarządzania kryzysowego sieci telekomunikacyjne są częścią infrastruktury krytycznej. Operatorzy muszą utrzymywać zasoby materiałowe i organizacyjne gotowe do odtwarzania łączności w przypadku zniszczeń. Dla potrzeb obowiązkowej współpracy ze służbami specjalnymi i policyjnymi operatorzy muszą zorganizować tajną kancelarię i uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Wraz z rozwojem gospodarki elektronicznej we wszystkich dziedzinach, systemie bankowym, finansowym, rynku kapitałowym, handlu, transporcie, energetyce, bezpieczeństwo i niezawodność ma też coraz bardziej istotny wymiar komercyjny. Wymóg gwarantowanego bezpieczeństwa i niezawodności jako część produktu usługowego oferowanego przez operatorów jest bezwzględny u wielu użytkowników, których ciągłość działania ma dla państwa znaczenie krytyczne i dla których ochrony państwo jest gotowe angażować wszelkie środki. Jednocześnie w warunkach rosnącego znaczenia zagrożeń niesymetrycznych obiekty tej krytycznej infrastruktury same mogą być celem ataków. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych powinni niekiedy podejmować w kwestiach bezpieczeństwa środki nie mniej poważne niż te, które chronią systemy specjalnych służb państwowych. Niewykorzystywany zasób. Dlaczego zatem służby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemów rządowych ociągają się konsekwentnie przed debatą o przydatności zasobów operatorów komercyjnych? To w dużej części brak wiedzy. Dysponenci systemów rządowych często sami nie wiedzą, że łącza, na które składają się ich sieci, zostały wydzierżawione od operatorów sieci telekomunikacyjnych. Kluczowym elementem systemu powiadamiania ludności w stanach nadzwyczajnych jest Polskie Radio i Telewizja Polska obsługiwane przez Emitel, spółkę zależną od TP. Każdy państwowy funkcjonariusz korzysta z telefonu komórkowego, również w sprawach służbowych. Dowódcy wojskowi wykorzystują zaś system BlackBerry. Z drugiej strony, system zarządzania w sytuacjach kryzysowych nadal opiera się o konserwatywne założenia co do wykorzystania dostępnych na rynku zasobów. Nowy operator często nie jest dostrzegany jako zasób, pomimo że musi dokonać uzgodnień planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Jak dotąd, niewiele inwestuje się w interoperacyjność najróżniejszych rodzajów systemów. systemów radiowych, wykorzystanie do powiadamiania ludności komunikatów SMS czy technicznych możliwości serwisów społecznościowych w internecie. Niektórym użytkownikom, wojsku, ale też policji, strażakom, ratownikom z pewnością potrzebne są specjalne systemy łączności. Systemy te cechują funkcjonalności, których z reguły nie ma w zwykłych, ale bogatszych w atrakcyjne usługi systemach komercyjnych. Potrzebne są też specjalne usługi rzadko obecne w ofercie komercyjnej, jak wywołania grupowe, natychmiastowe, bezpieczne łączenie bezpośrednie bez stacji bazowych. Czy można znaleźć kompromis w planowaniu rozwoju pomiędzy koncepcją systemów, dla których niezawodność i bezpieczeństwo są najważniejsze, a tańszą i łatwiej dostępną ofertą operatorów komercyjnych? Czy w ogóle jest granica takiego kompromisu? Zapewne jej znalezienie jest niezbędne, choćby z tego powodu, że kryzys musi angażować znacznie szersze zasoby niż te, którymi dysponują na co dzień służby. Pomoże w tym technologia, ale chyba zawsze będzie obszar, który służby państwowe będą chciały zachować dla siebie.